Chwała Panu Bogu. Jeżeli głęboko zastanowimy się nad naszym życiem, to w naszym życiu znajdziemy tak wiele różnych obszarów naszego życia, w którym powinniśmy ustawicznie dziękować Bogu, w którym zauważamy Jego wyciągniętą dłoń, w której zauważamy Jego miłość, Jego miłosierdzie i wierność do swoich obietnic, które umieścił na stronicach Pisma Świętego. Myślę, że każdy wierzący człowiek zdaje sobie sprawę, że jego relacja z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, ze społecznością, ze zborem, ze zgromadzeniem, z Bożym Świętym Słowem, z doświadczeniem łaski, mocy Świętego Bożego Ducha, jest to wynikiem działania Bożej potężnej miłości. Jest to wynikiem działania odkupieńczej śmierci naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jego mocnego, świętego zmartwychwstania. Gdyby nie dobroć naszego Boga, gdyby nie łaska naszego Pana, gdyby nie to, że Słowo Boże pewnego dnia naszego życia, że tak to określę, stanęło na drodze naszego życia, nie wiem, gdzie byliśmy, co byśmy robili, ale na pewno bylibyśmy bez nadziei. Na pewno bylibyśmy bez wiary, bez ufności, zagubieni, jak wielu, wielu ludzi żyjących na tym świecie. Apostoł Paweł, który tak doświadczył wiele Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, przyglądając się temu wszystkiemu i będąc namaszczony mocą świętego Bożego Ducha, zostawia nam bardzo ciekawą myśl. Ja myślę, że te pierwsze słowa są takim tytułem tego, co chciałbym powiedzieć, które są zapisane w drugim liście męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, w 4:7. Są to słowa, które bardzo dobrze znamy. Ja przeczytam nie tylko 7, ale od 7 do 10 włącznie. Drugi list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 4:7. Mąż Boży apostoł Paweł mówi w ten sposób. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie rozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale niepokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim niosący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Apostoł Paweł rozpoczyna ten 7 od takiego stwierdzenia. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Ja myślę, że kiedy czytaliśmy to Boże Święte Słowo, niejednokrotnie zatrzymywaliśmy się na tym miejscu. Dlatego, że to miejsce Pisma Świętego mówi o pewnym Bożym wyposażeniu, mówi o pewnym Bożym obdarowaniu, mówi o pewnej Bożej łasce, która została skierowana do człowieka. I co jest ważniejsze, nie mówi, będziemy mieli. Ale apostoł Paweł, będąc wypełniony mocą Świętego Ducha, mówi, mamy zaś ten skarb. Jeżeli dzisiaj czytamy jako ludzie wierzący to miejsce Pisma Świętego, to znowu dowiadujemy się, czytamy w formie w tym czasie teraźniejszym. Mamy zaś ten skarb. Kiedy swego czasu wspominałem o tym Bożym imieniu, który w jakiś sposób, przez które Bóg przemawiał do narodu izraelskiego, jestem, który jestem. I w tym słowie jestem zamyka się Jego obietnica, jestem pośrodku was. Ja nie chcę nawiązywać, wracać do tego, co już mówiłem, ale tam znowu te Boże łaski, Boże prawdy, Boże miłosierdzie, które zostało przekazane do nas, znowu jest napisane w czasie teraźniejszym. Jesteście czyści przez moje słowo. Jesteście święci. Jesteście ułaskawieni, jesteście dziećmi Bożymi, jesteście dziedzicami Bożymi, dziedzicami i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Kiedy sięgamy, dotykamy Bożych obietnic, Bożych łask, to Boże Święte Słowo używa czasu teraźniejszego. Teraz, w tym momencie, kiedy siedzisz przed obliczem Najwyższego Boga, kiedy twoje serce jest ułaskawione krwią Syna Bożego, kiedy twoje wnętrze jest napełnione obecnością Ducha Świętego, kiedy czujesz w sobie tą gwarancję Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, to czytasz to miejsce słowa, mam skarb w naczyniu glinianym. chwała Panu Bogu. Mam skarb. Ja myślę, że niejednokrotnie zastanawialiśmy się nad tym stwierdzeniem skarbu. Każdy z nas powie, że zbawienie, które dane nam z ręki Najwyższego Boga, jest wspaniałym, potężnym skarbem. Każdy z nas powie, że usynowienie, które otrzymaliśmy przez moc zmartwychwstania Syna Bożego, jest cudownym, nieobjętym, niepojętym naszym umysłem Bożym skarbem, który wlewa do naszego serca. Kiedy czytamy nauczanie męża Bożego apostoła Piotra, apostoł Piotr, odnosząc się do Bożych obietnic działania Świętego Ducha, mówi: mamy największe obietnice, które, już mówię w tej chwili swoimi słowami, zostały wlane do naszego serca. I ten skarb Ducha Świętego, on kształtuje nasze wnętrza do tego wymiaru, aby w naszym wnętrzu, w naszym życiu pokazał się, ujawnił się obraz Jezusa Chrystusa. My tak bardzo często mówimy o tym, że powinniśmy, czy nawet mogę użyć słowa, musimy być podobnymi do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jeżeli my pragniemy korzystać z tych wspaniałych, Bożych, cudownych obietnic. Ale kiedy mówimy o tym podobieństwie do Bożego Syna, myślę, że mimo woli tak bardziej skupiamy się na tej łasce, na tej wspaniałym działaniu, na tej cudownej mocy, na tej wspaniałej sile, która znajdowała się w Jezusie Chrystusie i towarzyszyła Mu. Gdy mówimy o jakichś ewangelizacjach, o jakimś przebudzeniu, o takim czy innym Bożym działaniu, to na ogół skupiamy się na mocy tego działania, na cudach, które Jezus Chrystus wykonał, na ułaskawieniu ludzi, którzy przyjęli Bożego Syna do swojego serca, na wylaniu Ducha Świętego, na tych takich bardzo wspaniałych rzeczach, tym obdarowaniu, które Bóg wlewa do naszego serca. Ale kiedy mówimy to, co rano było powiedziane o tym podobieństwie, o tej naturze Jezusa Chrystusa, to Boże Słowo nam pokazuje, że ta natura Bożego Syna, która jest na tej ziemi, tak jak niedawno wspominałem, ona nam pokazuje, że żyjemy na obczyźnie, żyjemy w cudzym otoczeniu, żyjemy w nieprzyjaznym środowisku dla Bożego Świętego Słowa, żyjemy w takim miejscu, gdzie szatan robi wszystko, aby całkowicie opanować, w pełnym wymiarze opanować wszystko, co znajduje się na tej ziemi. A z tym wiążą się cierpienia, prześladowania, z tym wiąże się walka, bój, codzienne toczenie boju z przeciwnikiem dusz człowieka, aby człowiek mógł wzrastać i przybliżać się do potężnej Bożej chwały. Ja myślę, że kiedy popatrzymy na tych wspaniałych chrześcijan, kiedy popatrzymy na wspaniałych mężów Bożych, choćby wspomniany przeze mnie Paweł, Piotr czy inni mężowie Boży, to proszę zwrócić uwagę, apostoł Paweł opisuje i znajdujemy w opisach jego listów potężną, wspaniałą działalność Boga. Ale też apostoł Paweł w jednym liście to jakby uprzytomnia nam pełną prawdę, uświadamia, że życie na tej ziemi jest związane z toczeniem walki i wydawaniem świadectwa, że to jest nasza obczyzna. Królestwo, którego oczekujemy, rządzi się zupełnie innymi prawami. On ma inne wartości, on ma inny cel, inne działanie, on zupełnie jest innym. I będąc na tej obczyźnie, wiąże to się z cierpieniami. I on tam wymienia i mówi o niebezpieczeństwach, które towarzyszyły jemu życiu. On mówi o ciągłym walce, o ciągłym staniu na straży swego życia, serca i postępowania, aby w odpowiednim momencie zauważyć wpuszczoną szałę przeciwnika w kierunku jego, aby ją odbić, aby ona nie zraniła jego życia. I drodzy umiłowani, to jest tak bardzo istotne. A tutaj apostoł Paweł dotyka miejsca i mówi: mamy skarb w naczyniach glinianych. Na pewno te rzeczy, które wspomniałem, dotknęłem tak bardzo króciutko, one są naszym skarbem. Bo czyż nie jest skarbem życia chrześcijanina, kiedy Duch Święty napełnia jego serce, kiedy wypełnia jego wnętrze, Kiedy ten człowiek staje przed obliczem najwyższego Boga, wypowiada słowa wdzięczności, uwielbienia, podziękowania, a Boża moc, przyjmując tą chwałę płynącą do Bożego oblicza, posyła swoją siłę i łaskę i napełnia serce człowieka mocą Ducha Świętego i dalszy ciąg, czy na pewnym momencie następuje, że człowiek już się modli, ale modli się duchem, modli się treścią nieba, treścią, która jest inspirowana przez łaskę, moc, siłę świętego Bożego Ducha, gdzie umysł człowieka jest bezowocny, gdzie Duch Święty sam w sposób doskonały, tak to określę i taka jest prawda, kieruje słowa do żywego Boga. Stąd apostoł Paweł, mówiąc o modlitwie, tak wspaniale zaznacza: będę modlił się duchem, ale będę też modlił się rozumem. To dowartościowanie jednej, że tak określę, i drugiej modlitwy, ono ma potężne znaczenie. Bo mój Bóg oczekuje ode mnie deklaracji, słów. Mój Bóg pragnie, abym wynurzył, wyraził w swój sposób zrozumiały to, co znajduje się w moim sercu. To, co znajduje się w moim życiu. Abym wylał przed Jego oblicze moją wdzięczność, moją chwałę, moje podziękowanie, a zarazem powiedział Mu o moich troskach, potrzebach, oczekiwaniach, być może o jakichś moich wątpliwościach, gdzieś tam w jakiś sposób, które gdzieś tam na mnie uderzają. I w odpowiedzi na taką modlitwę, w której wynurzam swoje serce, Bóg, dotykając się mego serca, wypełnia mocą swego świętego imienia. I wtedy ta moja modlitwa zostaje przyjęta przez Boga, zostaje dalej kontynuowana przez modlitwę duchem, przez modlitwę, gdzie już mój umysł nie bierze udziału, tylko moje całe wnętrze, serce jest przepełnione obecnością Boga, jest przepełnione radością Pana, jest przepełnione Jego łaską. Zostałem użyty do tego, aby pod wpływem mocy świętego Bożego Ducha wywyższać i uwielbiać to cudowne imię Boże, albo w jakiś sposób też Duch Święty wstawia się za nami. Znamy to miejsce Pisma Świętego, bardzo często cytowane. I kiedy czytamy to miejsce Pisma Świętego, ono znowu dotyka pewnej bardzo istotnej wartości. Mamy skarb w naczyniach glinianych. To jest coś wspaniałego. Mam skarb. Kiedy spoglądniemy na werset 5 rozdziału tego samego listu i pierwszego wersetu, to apostoł Paweł otwiera jeszcze jedną prawdę o tej wartości, o tym skarbie, który też jest wlany obok tych rzeczy, które powiedziałem, do naszego serca. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie. Chwała Panu Bogu. Mamy budowlę, którą budował sam Bóg. Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Kiedy mówimy o tym skarbie, który zostaje wlany do naszego serca, Słowo Boże dotyka tak bardzo bliskich i znanych dla nas wartości, jakim jest dom. Dom kojarzy się z miejscem, gdzie mam swoje miejsce, mam swój udział. Dom jest to miejsce, gdzie czuję się najlepiej. Nawet jest takie przysłowie: wszędzie dobrze, ale w domu jest najlepiej. Ostatnio, tak mimo woli, przeczytałem pewną historię o pewnym rodzeństwie. To był brat i siostra, gdzie rodzice umarli. Oni zostali w domku, ja nie wiem, czy to można nazwać to domem, raczej w takim, jeżeli chodzi o budowę, o wystrój tego domu, to była raczej ruina. Nie było tam ani łazienki, nie było tam ani ogrzewania. Był to bardzo, bardzo prowizoryczny dom. I kiedy do tych nieszczęśliwego rodzeństwa zapytano, jakie mają życzenie, co by chcieli, w jakiś taki podobny sposób po tej całej tragedii ich, to oni odpowiedzieli, że jedynym ich życzeniem jest to, aby mogli pozostać w swoim domu. Dlaczego? Dlatego, że w tym domu oni czuli pewną wartość, pewne bezpieczeństwo. To było coś, co związało się z tym, że oni wiedzieli, że mają swoje miejsce. Dom, myślę, kojarzy nam się wszystkim z czymś bardzo miłym i przyjemnym. Dom, w którym czujemy się nie obcymi, ale czujemy się swoimi. Mamy tam pewne prawa, mamy tam pewne przywileje. Mamy miejsce, w którym możemy o wszystkim porozmawiać, ze wszystkim się podzielić, wspólnie podejmować pewne decyzje. I apostoł Paweł pod wpływem mocy Świętego Bożego Ducha dotyka tego tematu. Ja myślę, że wszyscy, którzy w czasie wojny przeżyli tragedię, kiedy ich domy były burzone, czy którzy przez jakiś tam okres czasu byli pozbawieni wolności, to myślę, że ci ludzie w jakiś sposób potrafią bardziej docenić, czym jest dom, czym jest to mieszkanie, czym jest ojciec i mama, czym jest żona, mąż i dzieci. I tutaj apostoł Paweł, mówiąc o skarbie, którą mamy, którą posiadamy, którą dotykamy, to mówi tak bardzo jednoznacznie, tak jakby chciał objąć te wszystkie Boże obietnice, działania Ducha Świętego, zbawienia, ułaskawienia, przebaczenia, napełnienia mocą, kierowania, prowadzenia, stałej obecności Jezusa Chrystusa. On tak jakby sumuje, mamy dom od Boga w niebie, który jest dla nas przeznaczony. Stąd rozumiemy to wołanie męża Bożego, który pod wpływem łaski Świętego Ducha mówi, ale nasza ojczyzna jest w niebie, nasz dom jest w niebie, nasze miejsce jest w niebie, nasz cel jest tam u stóp naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tam jest to miejsce, tam nas prowadzi łaska najwyższego, żywego, świętego Boga. Ale jeżeli Słowo Boże mówi, że mamy dom jako tą obietnicę, jaką tą gwarancję, jak jeszcze raz powiedziałem, jest napisane, jak już powiedziałem, jeszcze raz powiem, jak jest napisane w tym czasie, masz ten dom. I apostoł Piotr mówi ciekawe słowa. Kiedy odczytamy sobie znane miejsce Pisma Świętego z pierwszego listu męża Bożego apostoła Piotra, apostoł Piotr dotyka tej prawdy, dotyka tego domu, dotyka tego skarbu i w drugim rozdziale i w piątym wersecie mówi do nas, do ciebie siostro, do mnie bracie, do ciebie bracie. I wy sami, jako kamienie żywy, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Okazuje się, że w jaki sposób ja czuję się w tym Bożym domu, w jaki sposób ja znajduję swoje miejsce, tak naprawdę bardzo dużo zależy ode mnie. Dlatego, że apostoł Piotr mówi, i wy jako żywe kamienie budujcie się. To miejsce Pisma Świętego nam bardzo wyraźnie pokazuje, że ja mogę czuć się w tym domu Bożym obco, a mogę czuć się dobrze. Jeżeli na bazie Bożego Słowa jako żywy kamień, ożywiony łaską, mocą Świętego Ducha, wypełniony Bożą miłością, oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa, będę budował się zgodnie z wolą Najwyższego Boga w ten dom duchowy, to będę tą cegiełką, która bardzo chętnie przyjmuje na swoje ramiona następne cegiełki tej Bożej budowy. To będę tą cegiełką, którym będę rozumiał, że aby ten Boży dom dawał ciepło i gwarancję, to i ja czasem muszę nastawić plecy, aby ten nieprzyjazny wiatr właśnie zatrzymał się i nie dotknął innych cegiełek tejże budowli. Apostoł Piotr, przepraszam, mówi bardzo wyraźnie, abyście się budowali w dom duchowy, w kapłaństwo święte, które jest zdolne do składania przyjemnych ofiar przed imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc apostoł Paweł, mówiąc, że mamy ten dom, apostoł Piotr rozszerza tą myśl i wskazuje, że ta łaska tego daru, tego skarbu, który zostaje przekazany nam przez żywego, świętego Boga, ona jest przekazana i dane nam pewne zadanie. Zadanie, aby w tym domu nie czuć się gościem. Wybaczcie za słowo. Nie czuć się pasożytem. nastawionym tylko i wyłącznie na konsumpcję. Na to, że mam brać, brać, a inni mają dawać, dawać, dawać. I powtórzę to słowo, które padło rano i mają się obchodzić ze mną jak z jajkiem. Ale pokazuje, że w tym domu, skoro jestem domownikiem, to jestem i tym, który mam pewne obowiązki, który mam zadanie, abym włączył się w budowę tego domu, doprowadzając do tego, aby ofiary, które zostają przyniesione, były miłe, przyjemne przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Jeżeli ten skarb ma wypełniać moje wnętrze, jeżeli ten skarb ma jednoznacznie mówić, nie będę miał, ale mam, to znaczy, że dzisiaj, nie jutro, ale dzisiaj wykonuję to, co mówi mąż Boży apostoł Piotr. Albowiem mówi do mnie, ty kamieniu żywy, buduj się w dom duchowy. Ty kamieniu żywy, pamiętaj, że masz być przygotowany do składania miłych ofiar przed obliczem najwyższego Boga. W liście do Hebrajczyków Słowo Boże nam zostawia następną bardzo ciekawą myśl, a mianowicie 3 rozdział i 6 werset mówi w ten sposób. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli Jego głos słyszysz, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Proszę zwrócić uwagę, lecz Chrystus jako Syn ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Ten Boży skarb wprowadzenia i uczynienia nas domownikami tych wspaniałych Bożych obietnic, Bożych łask i Bożego Królestwa, mówi, że i my domem jesteśmy, jeśli spełnimy pewien warunek. Jeśli aż do końca zachowamy niezruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego Duch Święty przemawia do mnie dziś, nie jutro, ale dziś, gdy słyszysz głos Boży, to po prostu reaguj na ten głos. To po prostu wsłuchaj się w ten głos. To po prostu zastanów się, co ten głos Ducha Świętego do ciebie mówi. To zastanów się, czasami on ci nie upomina, a może zatrzymuje. Jeżeli mówimy o głosie Ducha Świętego, drodzy, to mimo woli nam często się kojarzy to z proroctwem, z objawieniem i na pewno jest to bezpośredni głos Boga, który przemawia do nas. Ale jeżeli staje na tym miejscu brat, który przygotowywał się do usługi w modlitwie i my jako cały zbór modliliśmy się i on otwiera tą świętą księgę, o której napisane, że jest to doskonałe słowo prorocze. Jest to głos mego Boga. I jeżeli te słowa przemawia i mówi, to usługuje potocznie nazwane, mówimy, kazanie, to jest głos często Ducha Świętego, który przemawia do naszego serca. I jeżeli chcę być tym domem Bożym, jeżeli chcę w tym domu Bożym dobrze się czuć, jeżeli w tym domu Bożym chcę wzrastać, jeżeli w tym domu Bożym chcę się cieszyć i radować, nie mogę być nastawiony tylko i wyłącznie na konsumpcję. Nie mogę być w tym domu tym członkiem, który jest po to, aby mnie wszyscy otaczali ciepłem, miłością, zainteresowaniem, a ja żebym był taką gwiazdką tego domu. Jeżeli jestem domownikiem, to nie jestem gościem. Domownik ma to do siebie, że czasami trzeba mieszkanie odkurzyć, czasami trzeba posprzątać, czasami trzeba coś zrobić, czasami trzeba coś wyremontować, czasami trzeba wziąć na siebie ciężar, który obciąża ten dom. I Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, dlatego jeżeli słyszysz dzisiaj głos Boży, jeżeli słyszysz głos Ducha Świętego, jeżeli dzisiaj słyszysz głos Ewangelii, który przemawia do Twego czy mojego serca i stara się uporządkować moją obecność w tym Bożym domu, to Słowo Boże mówi, nie zatwardzaj swojego serca. Przyglądnij się do narodu izraelskiego, co się wydarzyło z tymi, którzy znajdują się w obozie Bożym, którzy znajdują się w tym obozie, gdzie dzień i noc w sposób widoczny Bóg dawał świadectwo swojej obecności? Co się wydarzyło z tymi ludźmi, którzy zatwardzili swoje serce? Kochani, chciałbym przez to, abyśmy zrozumieli, że ten Boży skarb, który mamy w naszym sercu, który został nam dany, to prawo być domownikiem, to prawo, że mamy dom w niebie uczynione nie ręką ludzką, oznacza, że w tym domu ja mam swoje obowiązki, że moim zadaniem jest dbać o dobro tego domu. Stary Testament mówi ciekawą myśl. Salomon wspomina, że jeśli ktokolwiek burzy, rozrusza swój dom, to jest tam użyte takie określenie, on jest głupi. Ja myślę, że to możemy przenieść na naszą społeczność i naszą obecność w domu Bożym. Każdy, kto rozumie sens domu, w którym się znajduje, każde dziecko, które rozumie wartość, że ma rodziców, ono nigdy nie odważy się lekceważyć, znieważać i bluźnić przeciwko rodzicom. Nawet w sytuacjach, kiedy znajdzie się sytuacje, które mu się nie podobają, on będzie miał świadomość, kto są jego rodzice. Ja myślę, że wartość rodziców bardzo często dopiero wtedy ludzie poznają, gdy ich utracą, gdy ich po prostu nie ma. Ja nie chcę opowiadać tej historii o tym domu dziecka, bo słyszeliście w tej najmłodszej grupie, ale ten głos, to pytanie ja ciągle słyszę tych malutkich dzieci, tych rączek objętych wokół mnie i za szyję i ze wszystkich stron pytanie, czy ty jesteś moim tatą. Te malutkie dzieci doczyniły, czym jest dom, czym jest tato, czym jest mama. I tak jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że naszym zadaniem jest troska w tym domu Bożym, jest praca w tym domu Bożym, jest świętość w tym domu Bożym, jest zachowanie pewnego porządku w tym domu Bożym. Bo taka jest wola tego, który jest panem tego domu, który jest kapłanem tego domu, który jest właścicielem tego domu, który ukształtował ten dom. A mianowicie taka jest wola naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Takie jest prawo nadane przez Boga Ojca Wszechmogącego. I to jest tak bardzo ważne. Stąd apostoł mówi tak bardzo wyraźnie, abyśmy pamiętali o tym, że w tym domu panuje pewien porządek, panuje pewna dyscyplina. Jak w domu rodzinnym ojciec ma swoje zadanie i odpowiedzialność, mama ma swoje zadanie i odpowiedzialność i dzieci mają swoje zadanie i odpowiedzialność. I apostoł Paweł pisze tak bardzo wyraźnie i może przeczytajmy pierwszy list męża Bożego apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie zostawia nam taką pewną naukę, którą przekazał dla tego człowieka, dla tego swojego współpracownika. Mówi w trzecim rozdziale pierwszego listu Pawła do Tymoteusza i 15 werset, a może od 14. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdą do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na mocny akcent Pawła, męża Bożego pod wpływem mocy Ducha Świętego. Jak masz postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. W tym Bożym domu króluje prawo Jezusa Chrystusa. W tym domu Bożym kapłanem jest Boży Syn. I apostoł Paweł wskazuje i jednoznacznie obliguje męża Bożego Tymoteusza, aby pamiętał, aby ciągle o tym rozmyślał, o tej prawdzie, że w tym domu Bożym panuje porządek ustalony przez Boga. Czyli każdy z nas, kto staje się domownikiem tego Bożego domu, nie ma innej możliwości, jak podporządkować się temu porządkowi, który obowiązuje w tym domu. Każdy z nas nie ma innego wyjścia, jak uznać autorytet, jak uznać władzę, że tak określę, użyję takiego słowa, tego, który jest panem tego domu. I on ustanowił pewien porządek. I chciałbym, abyśmy o tym bardzo dokładnie pamiętali. Tym bardziej, że ten, który wlał w nas ten skarb Bożej łaski, Bożego pokoju i Bożego miłosierdzia, on bardzo dokładnie nam się przygląda. Ja myślę, że tak jak rodzice przyglądają się swoim dzieciom, analizują, wyciągają wnioski z ich postępowania, starają się ukierunkować odpowiednio, pomóc, czasami skarcić, tak dokładnie czyni nas żywy Pan. Dlatego, że apostoł Piotr mówi o pewnym momencie, co spotka, w jaki sposób też Pan zareaguje na domowników tego Bożego świętego domu. I może pierwszy list męża Bożego apostoła Piotra, 4:17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeżeli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Proszę zwrócić uwagę. Apostoł Piotr mówi, nadszedł czas. Przychodzi taki moment, gdzie mówi apostoł Piotr, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeżeli zaczyna się od nas, Pan, który daje tak wiele obietnic, Bóg, który przelewa swoją łaską, swym pokojem i swoim miłosierdziem, Bóg, który używa tak wiele miłosierdzia i cierpliwości w stosunku, odważę się powiedzieć, do każdego jednego z nas. Przychodzi moment, kiedy On chce zebrać owoce. Przychodzi moment, kiedy następuje czas rozliczenia. Przychodzi moment, w którym muszę zdać rachunek, na ile w rzeczywistości, w praktyce szanowałem mojego Pana i Jego święte Boże Słowo. I apostoł Piotr mówi bardzo wyraźnie, że mimo tego, że jestem w domu Bożym, że jestem domownikiem Bożym, że jestem dziedzicem i współdziedzicem Jezusa Chrystusa, muszę pamiętać, że ten domownik, który dał mi ten wspaniały skarb, skarb, którym jest dom Boga, gdzie ja jestem domownikiem, mówi mi bardzo wyraźnie, że w tym domu Bożym ja mam pewne obowiązki. W tym domu Bożym oczekuje się ode mnie, abym był przygotowany, aby z mego życia, z mego postępowania, z mego usługiwania płynęła ta ofiara przyjemna żywemu, świętemu Bogu. Aby ona była miłą wonią dla naszego Pana i Zbawiciela. W Starym Testamencie było tak bardzo wizualnie pokazane, Bóg tak w sposób bardzo jednoznaczny pokazywał, kiedy ofiara została przyjęta przez Niego, a kiedy została nieprzyjęta? Kiedy ofiara była szczera, z głębi serca, otwarta, bez żadnych podkontekstów, jednoznacznie z głęboką miłością do Boga. Dym spalający się ofiary szedł prosto do nieba. Bóg ją przyjmował, Bóg odbierał, Bóg błogosławił. Lub dawał jeszcze mocniejszy sygnał w przypadku Eliasza, kiedy cały ołtarz i ofiara była zlana wodą, Bóg spuszcza z nieba jako znak swojej obecności, jako znak przyjęcia tej ofiary, jako dowód swojej sprawiedliwości, zrzuca ogień, który zapala tą ofiarę, przyjmuje i w ten sposób ona jest miłą dla żywego, świętego Boga. Może tak obrazowo, czy moja ofiara lub Twoja ofiara jest tą ofiarą, gdzie ten dym ofiarny idzie prosto do Bożego Majestatu, idzie prosto przed oblicze Najwyższego Boga. Kiedybyśmy się przypatrzyli dla Eliasza, to zanim nastąpił moment, kiedy on mógł sam wizualnie i dla narodu izraelskiego udowodnić i sam przeżyć dowód potęgi żywego, świętego Boga, to nazwijmy w tym domu Bożym, ile on musiał wykonać pracy, ile on musiał nacierpieć się, ile on musiał się nauciekać, ile on musiał znajdować się w różnych, różnych sytuacjach. I kiedy to wszystko przeszedł, przychodzi moment, że on staje przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga i Bóg dotyka i wypełnia. Kiedy patrzymy na przypowieści Pana Jezusa Chrystusa dotyczące Królestwa Bożego, dotyczące tych skarbów Bożych, tej skarbnicy Bożych obietnic, tego skarbu wynikająca z prawdy dotyczącej domu Bożego, to przypowieści Pana Jezusa są podzielone, można podzielić, tak to powiem, na takie dwie grupy. Jedna z tych grup przypowieści Pana Jezusa, które dotykają Królestwa Bożego, mówią o skarbie, mówią o potędze, mówią o wzroście, mówią o tym ziarnu gorczystym, które jest jednym z najmniejszych ziaren, ale kiedy on wyrasta, staje się potężnym drzewem, aż ptaki niebieskie mogą na nie zakładać swoje gniazda. Mówi o tym, że znalazł perłę i poszedł, wszystko sprzedał i nabył, bo wartość tej perły była ponad wszystko. Nie chciał mieć nic innego, jak tylko i wyłącznie tą perłę, bo wszystko inne sprzedał. Tam wyraźnie Pan Jezus mówi, sprzedał wszystko, co posiadał. Jedyny cel, mieć jedną i jedyną perłę, która miała tak potężną wartość w jego oczach. I Królestwo Boże jest tak przedstawiane. Ale kiedy popatrzymy na drugą część przypowieści Pana Jezusa Chrystusa mówiące o Królestwie Bożym, to mówi o pracy, mówi o poświęceniu, mówi o winnicy, mówi o działaniu dla Bożej chwały, mówi o trudzie, mówi o cierpieniu, mówi o wyrzeczeniu się siebie samego, dlatego aby w Nim i przez Niego płynęła chwała dla żywego, świętego imienia. Jeżeli mówimy o Bożym domu, ten Boży dom jest właśnie związany z tymi przypowieściami Pana Jezusa dotyczące Królestwa Nieba. I tam w tym domu Bożym jest potężna radość, jest potężne Boże błogosławieństwo, jest obecność naszego Boga i Zbawiciela, jest pełnia działania świętego Bożego Ducha, ale i w tym domu Bożym. Nawet te słowa, które przypomnę, które czytaliśmy, jesteście współdziedzicami Chrystusa, jeśli czynicie takie cuda jak On. Czy tak jest napisane? Nie. Jeśli cierpicie tak jak i On. Zwróćmy uwagę, że w tym domu Bożym jest też część naszego życia, które w imię kosztowności i potęgi tej perły, tego skarbu, które Bóg wlewa w nasze naczynia gliniane, jest praca, poświęcenie, cierpienie, zaufanie i złamanie siebie samego. Ja myślę, że na przykładzie Mojżesza możemy zobaczyć taką ciekawą Bożą szkołę. Mojżesz oczywiście przez mamę, która była oficjalnie jego opiekunką, na dworze Faraona miał szczepioną głęboką miłość do Boga. To była wspaniała mama. To była mama, która wiedziała, że czas, który ma wykorzystać w jednym celu. Wychować syna w taki sposób, aby mimo wszystkich różnych okoliczności jego serce tęskniło za Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Bóg, widząc ten prawidłowy cel tego wychowania, widząc prawidłowe motywacje tego wychowania, widząc prawdziwą miłość tej mamy do siebie, daje jej moc. I Mojżesz ma wszczepione w swoje serce głęboką miłość do Boga. Ale ten sam młody człowiek znajduje się na dworze Faraona. Korzysta z wszystkich dóbr Faraona. Korzysta z wszelkiej możliwości nabycia wiedzy, rzemiosła. Historycy mówią, że Mojżesz w tamtym czasie był jednym z najbardziej zdolnych architektów. Był jednym z najbardziej uzdolnionych rycerzy, czy żołnierzy, czy wojowników, a zarazem dowódców. Był to człowiek, który był nauczony władzy. Był to człowiek, który był nauczony pewnych rygorów i uszanowania pewnych godności. Był to człowiek, który w pewnym momencie zadziałało w nim, kiedy zobaczył krzywdę i zobaczył, że Egipcjanin krzywdzi Izraela i w sposób egipski wiedział, co zrobić. Po prostu zabił Egipcjanina. Ale był to człowiek, który był wybrany przez Boga, aby Bóg przez niego wyprowadził naród izraelski. I to Panu Bogu przeszkadzało. Ten człowiek w takim stanie, zdobytym mieczem, zabijający Egipcjanina, nie mógł wykonać woli swego Boga. Możemy przejść na nasze życie. Jest tak podobnie. Nie ma możliwości wykonania Bożej woli, tak improwizując, przenosząc na tamtym takim obrazie z mieczem w ręku. I Bóg czyni coś takiego, że on idzie do szkoły Bożej, która trwa około 40 lat na pustyni, w surowych warunkach, bez pomocy, bez osługi, bez sług, które go otaczali, bez władzy, którą posiadał, bez środków, które tam towarzyszyły, sam na sam ze srogą pustynią. I tam Mojżesz w tej szkole nauczył się tego, co jest bardzo potrzebne, aby w tym domu Bożym czuć się dobrze, aby w tym domu Bożym mieć swoje miejsce, aby w tym domu Bożym być przygotowany do płynącej chwały dla wyższego Boga, aby w tym domu Bożym być stale uzdolnionym do przyniesienia miłej ofiary przed obliczem najwyższego Boga. A tą zbroją, tą wartością, którą Mojżesz nauczył się na pustyni, to była pokora. Tam wszelkie umiejętności, wszelkie zdolności były zweryfikowane i pokazane, że jeżeli zabraknie Bożej opieki, jeżeli zabraknie Bożej wyciągniętej dłoni, jeżeli zabraknie Bożego miłosierdzia, wielkość ludzka spada do zera. I kiedy przebył tą szkołę Mojżesz i Bóg zobaczył, że Mojżesz nabył to, czego on oczekiwał od niego, kiedy pasie te owce, patrzy się i płonie krzak. Idzie na spotkanie mu Bóg. Drodzy umiłowani, pokora, ona nas prowadzi w tym Bożym domu do tego, że słowa Pana Jezusa Chrystusa, które mówią, oto jestem z Tobą na każdy dzień Twojego życia, stają się realią Twojego życia. Ty doświadczasz, Ty widzisz Jego obecność, ten krzak płomieniający, on dotyka Twojego ducha, Twojego wnętrza. Duch Święty ożywia, wypełnia, kształtuje, przenika swoją mocą Twoje życie. I Ty rozumiesz. I Mojżesz, który będąc jeszcze w Egipcie, chciał swoją siłą, swoją władzą, swoim mieczem wyprowadzić czy ująć się za swoim narodem, gdy słyszy głos Boży: Mojżeszu, pójdziesz z powrotem tam do Egiptu, dlatego że takie jest moje postanowienie i ty wyprowadzisz naród izraelski, to co Mojżesz mówi? Podskakuje: tak, Panie, już idę, biorę konia, miecz i jadę. Nie. Panie, ale tak bym chciał powiedzieć: Boże, przecież Ty wiesz, że ja... I zaczyna co widzieć? Nie widzi swoich zdolności, nie widzi swoich umiejętności, nie widzi swojej wielkości, tylko co widzi? Panie, przecież Ty, czy Ty nie wiesz, że ja nie umiem mówić? Czy Ty nie wiesz, że ja mam z tym problemy? Czy Ty nie widzisz moje słabości? Czy Ty nie widzisz, że... I chciałbym powiedzieć: Panie, wybierz kogoś innego. To jest człowiek, który w tym domu Bożym jest przygotowany, aby Boża łaska i Boża prawda składała na jego życie to, w czym Bóg by chciał być uwielbiony. I Bóg był uwielbiony, żeby nie przedłużać, tym wspaniałym dziełem, które w jego imieniu wykonał Mojżesz z Aaronem. Wyprowadzili naród izraelski i doprowadzali, wyprowadzili w kierunku, aby dojść do ziemi obiecanej. Apostoł Paweł mówi: mamy skarb w naszych naczyniach glinianych. Ten dom Boży, który jest zbudowany nie rękoma. I w tym domu Bożym muszę pamiętać o tym, abym jako żywy kamień budował się, wzrastał i był gotowy do tego, aby pełen obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa zamieszkał w moim sercu. Abym w cichości, w uniżeniu i nie w mojej ludzkiej godności,
Ale abym w tej pokorze pozwolił, aby godność mego Pana i Zbawiciela Jezusa kształtowała moje życie i prowadziła w tym domu Bożym, w tym miejscu Bożej łaski, Bożego pokoju, w którym bym się czuł dobrze, mile, a zarazem miał świadomość wykonanego zadania, które leży i jest położone przez mego Pana w moim sercu. Dlatego, że przyjdzie moment, że ten skarb, który został dany do mego serca, to błogosławieństwo Boże, które zostałem obdarzony, zostanie zweryfikowane. Czy nie wiecie, że następuje czas, cytuję Słowo Boże, że sąd rozpocznie się od domu Bożego? Inaczej, mówiąc swoimi słowami, sąd rozpocznie się ode mnie, od ciebie, od każdego z nas. Czy jestem gotowy, aby ten sąd Boży się rozpoczął? Czy zobaczy mnie Bóg jako tego Mojżesza w Egipcie z mieczem i zabijającego Egipcjanina? Czy zobaczy mnie Bóg jako tego, który przed tym gorącym krzakiem mówi: Boże, nie. Ty widzisz swoją ułomność, widzisz swoją sprawę, aby chciał powiedzieć to, co powiedział apostoł Paweł. Apostoł Paweł przeszedł podobną szkołę i powiedział coś bardzo ciekawego. Ja wszystko mogę, ale w kim i kiedy? Mogę w Jezusie Chrystusie. Bez Niego nic nie zrobię. Bez Niego w tym domu Bożym będę się czuł obcy. Bez Niego w tym domu Bożym będę miał do wszystkiego pretensje i żale. Ale z Nim będę czuł Jego łaskę, Jego namaszczenie, Jego pokój, Jego prowadzenie. I dałby nam Bóg, abyśmy o tym pamiętali, że ten Boży skarb, skarb, który można nazwać tym Bożym domem, a w tym słowie zamykają się te wszystkie obietnice, o których wspominałem i nie wspomniałem, a są zapisane na stronicach Pisma Świętego. Abyśmy o tym pamiętali, że ten dom Boży wymaga ode mnie nie tylko cieszenia się perłą, ale też pracą, poświęceniem, znojem, a przede wszystkim, aby ta Boża pokora. Stąd Pan Jezus wskazał i powiedział, na tym już będę kończył, wspaniałe słowa. Chciał tak jakby podsumować lub wskazać w krótkim zdaniu, kiedy człowiek Boży jest zdolny i gotowy do wszelkiego dzieła dobrego. Kiedy te Boże obietnice przenikają i wypełniają jego życie. Kiedy w autorytecie imienia Jezus może dokonywać wiele rzeczy. Kiedy wypowiadane słowo imię Jezus w jego ustach ma moc przekazywania i dotykania innych serc. Krótkie zdanie. Uczcie się ode mnie, albowiem ja pokornego i uniżonego serca. Chwała Panu Bogu. I to jest źródło, które prowadzi nas, że w tym domu Bożym, w tym Bożym skarbie, które Bóg wlewa w nasze naczynia glinianne, ja się czuję dobrze. Ja znajduję swoje miejsce. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu. A gdy moje dziecko choruje, to nie narzekam na niego, tylko go po prostu leczę. Dałby nam Bóg, abyśmy mieli spoglądnąć przez ten pryzmat Bożej prawdy i nie utracić tego potężnego skarbu, która, droga siostro, drogi bracie, Bóg wlał w Twoje naczynie glinianne. Chwała Panu Bogu. Twoje naczynie. Mogę zacytować słowa Pawła, który powiedział: czy nie wiecie, tam użyte jest słowo ciała, a ja teraz użyję to słowo z tego listu apostoła Pawła do Koryntian. Czy nie wiecie, że wasze naczynia glinianne są świątynią Ducha Świętego? Słowo Boże mówi inaczej. Ja powiedziałem wyraźnie. Dlatego, że Słowo Boże mówi: czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Świętego Bożego Ducha? Niech te słowa głęboko przemawiają do naszego serca, naszych serc. I niech ten Boży skarb, który Bóg wlewa w nasze życie, on wypełnia aż do przelewu nasze wnętrza, nasze serca. Niech on wypełnia swoim pokojem, swoją radością, tą Bożą odpowiedzialnością, tą Bożą świadomością, tą Bożą czystością, tą Bożą pokorą, którą Jezus powiedział mi i Tobie: ucz się ode mnie. Uczmy się od Jezusa Chrystusa. A przyjdzie moment, kiedy usłyszysz podsumowanie, tak jakby jeżeli mogę tak określić, ten wyrok sądu, który będzie brzmiał: pójdź do mnie, który jest spracowany i obciążony, a ja daję ci wieczne odpocznienie. Amen. Ugniemy nasze kolana i tak serdecznie Panu Bogu podziękujemy.